Palmiarnia na wynos. Zapraszamy Cię w niezwykłą podróż po świecie gliwickich tropików. Słuchasz podcastu Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.
Odcinek 8. Kaktusy i sukulenty.
Marzena Sosnowska, dzień dobry. Preria, kowboj na koniu i wielkie kaktusy. Taki obrazek doskonale znają ci, którzy oglądają westerny. W najbliższych kilkanaście minut odwiedzimy Dziki Zachód, ale będziemy też w Australii. A jak to możliwe? Odwiedzając Palmiarnię Miejską. Dziś w dźwiękową podróż ruszamy z Markiem Bytnarem, kierownikiem Palmiarni Miejskiej. Jesteśmy w pawilonie sukulentów. Jest tutaj utrzymywana niska wilgotność powietrza i podłoża.
Pawilon podzielony jest na dwie części. Dolna część zasiedlona jest ekspozycją sukulentów liściowych, do których przeważnie należą agawy, aloesy. Górna część, bardziej doświetlona, jest zasiedlona typowymi już kaktusami.
Rozgraniczmy sukulenty, kaktusy.
Sukulenty to rośliny, które mają zdolność gromadzenia wody. Gromadzić wodę mogą w liściach, wtedy nazywamy je sukulentami liściowymi, lub w pędach. Kaktusy właściwe z rodziny kaktace są sukulentami pędowymi, ponieważ gromadzą wodę w swoich pędach.
Ile tutaj mamy gatunków, ile mamy roślin?
Blisko 2000 gatunków.
Tylko w tym pawilonie?
Tak, tylko w tym pawilonie, ponieważ sukulenty są roślinami o specyficznych wymaganiach. Staramy utrzymać się tutaj jak najniższą wilgotność powietrza oraz, o ile to możliwe, obniżamy temperaturę w okresie jesienno-zimowym.
Kaktusy często kojarzą nam się z pustynią. Czy to jest dobre skojarzenie?
To są tereny na ogół z niedoborem wody, ale również są kaktusy, które przystosowały się do nieco mniej trudnych warunków wodnych. Są również kaktusy, które zasiedlają wręcz Amazonię.
To pomieszczenie, w którym teraz jesteśmy, tutaj właśnie prezentujemy kaktusy. Najciekawsze gatunki, które tutaj możemy zobaczyć, na co nasi goście powinni zwrócić uwagę.
Na pewno uderzające jest tutaj zmienność form, kształtów poszczególnych gatunków. Od tych najmniejszych z rodzaju mamillaria do tych największych z rodzaju cereus. Najmniejsze u nas prezentowane kaktusy mają średnicę około 2 cm. Najwyższe cereusy osiągają około 8 metrów wysokości. Kaktusy są roślinami, wśród których możemy wyróżnić dwie formy kształtu. Formy kuliste i formy kolumnowe. Kształt kuli lub walca, no jest to również przystosowanie się do tych niekorzystnych warunków wodnych, ponieważ te kształty zapewniają maksymalną objętość rośliny przy minimalnej powierzchni.
W tym pomieszczeniu gliwickiej palmiarni liści raczej nie zobaczymy.
W rodzinach kaktace liście przekształcone są w ciernie, zredukowane. Czym się różnią ciernie od kolców? Ciernie są właśnie przekształconymi liśćmi zaopatrzonymi w wiązki przewodzące. Natomiast kolce, tak u róży, nie mają tych wiązek przewodzących, łatwiej je odłamać. Natomiast ciernie w kaktusach są dość trwałe i tutaj ciężko oddzielają się od pędu głównego.
Bardzo częsty obrazek z gliwickiej palmiarni to ten kaktus, który nazywany jest fotelem teściowej.
Tak, bardzo popularna nazwa, każdy zwraca na nią uwagę. Przypomina kaktus, taki szeroki taboret z dużą ilością cierni.
A jak się nazywa?
Echinocactus grusoni.
I w naturze występuje w Meksyku.
Tak, głównie kaktusy są to rośliny Nowego Świata, występujące zarówno w Ameryce Południowej, ale również i w północnej, jak i w środkowej.
Tuż za fotelem teściowej rosną takie wysokie kaktusy. Co to za gatunki?
Przeważnie są to cereusy, czy to cereus peruvianus bądź inne. Takim typowym, najbardziej znanym kaktusem kolumnowym jest Carnegia olbrzymia. Większość słuchaczy pewnie kojarzy takie olbrzymie kolumnowe kaktusy z westernów, z tych prerii północnej Ameryki.
Są takie, które mają igły pojedyncze, zdecydowanie bardziej zarysowane, ale są też takie, które wyglądają jakby były obrośnięte jakimś mchem.
Tak, rośliny w drodze ewolucji wykształciły różne mechanizmy obrony przed utratą wody. Najczęściej te kaktusy kuliste wykształciły żebra. Słońce, wędrując po nieboskłonie, na samej roślinie wykształcają się takie właśnie cienie. Jedno żebro zacienia drugie, więc mimo, że roślina rośnie w pełnym słońcu, częściowo sama się zacienia. Również właśnie słusznie zauważyłaś formy nalotu, czy to wostrowego, czy właśnie z krutnerem. To są wszystko formy ograniczające transpirację, czyli utratę wody z rośliny.
Uwaga, kwitne. Takie informacje pojawiają się na niektórych z kaktusów gliwickiej palmiarni, co oznacza, że kaktusy też kwitnąć mogą.
Tak, zazwyczaj kwiaty w rodzinach kartace są bardzo okazałe, dużych rozmiarów, ale najczęściej krótkowieczne. W części gatunków wręcz rozwijają się na jedną noc. Ale też jest i druga strona ewolucji. Również są kaktusy, które wykształciły bardzo drobne kwiatki. I stąd przy tych gatunkach mamy tabliczki uwaga kwitną, ponieważ trzeba się dokładnie przyjrzeć, co się właściwie na roślinie dzieje.
A te kwiaty, jak już zakwitną, są, tak jak powiedziałeś, bardzo widowiskowe.
Najczęściej są to kwiaty zapylane przez owady bądź ptaki, a dlatego są tak kolorowe, ponieważ mają mało czasu na przyciągnięcie potencjalnych zapylaczy.
Czy w naszych domach kaktusy mogą kwitnąć?
Jest to możliwe. Najprostszym sposobem na indukcję kwitnienia, a kaktusy najczęściej w naszych warunkach kwitną maj, czerwiec, jest obniżenie im temperatury w okresie zimowym. Jeżeli schłodzimy roślinę optymalnie do 5-7 stopni, przynajmniej przez miesiąc, dwa, wówczas powoduje to zawiązanie przez roślinę pączków kwiatowych.
O tej uprawie jeszcze będziemy mówić, do tego wrócimy, ale tutaj prezentujemy też naszą kolekcję litopsów, a to jest coś, czym na pewno warto się pochwalić. Co to w ogóle są litopsy?
Litopsy, popularnie nazywane żywymi kamieniami, jest to taki typowy przykład zjawiska mimikry, czyli zdolność do upodabniania się do środowiska, w którym żyją. Bardzo trudno je wypatrzeć w środowisku naturalnym. Mają zdolność wręcz okresowego wciągania się do gruntu, ażeby bronić się przed nadmierną temperaturą. To są sukulenty pochodzące z Afryki Południowej, które na drodze ewolucji wykształciły niebywałą ilość gatunków. Prezentujemy tu ponad 100 gatunków litopsów, różniących się barwą liści, nakrapianiem, barwą kwiatów, wielkością kwiatów. Są to rośliny bardzo ciekawe. Ich budowa najczęściej jest bardzo zbliżona. Roślina składa się z dwóch takich kopytkowatych, można powiedzieć, o kopytkowatym kształcie liści i tylko tyle. I te liście są, że tak powiem, bardzo podobne do otoczenia. Między listopadem a marcem cała kolekcja jest przenoszona do szklarni zaplecza, gdzie właśnie utrzymujemy temperaturę około 8 stopni Celsjusza, co przyczynia się do zawiązywania pączków kwiatowych i dość obfitego kwitnienia z większości z gatunków.
Ci, którzy mieliby ochotę, słuchając nas, takiego litopsa u siebie w domu hodować, czy to jest wykonalne? Czy litopsy możemy kupić w sklepie, czy na jakiejś giełdzie kwiatowej? I czy to jest roślina, która będzie nam sprawiała w domu problemy?
Rośliny są bardzo podatne na choroby grzybowe. Uprawiając je w warunkach domowych, oczywiście w warunkach optymalnego oświetlenia, gdzieś przy oknach, na parapetach południowych, bądź w oranżeriach ogroda zimowych, należy pamiętać o podlewaniu ich inny sposób niż inne rośliny. Podlewamy litopsy tylko od spodu, czyli na podstawkę. I one sobie już tą wodę z podstawki pociągną. Nigdy nie podlewamy litopsów od góry, ze względu na to, że są bardzo wrażliwe właśnie na choroby grzybowe. Wręcz należałoby je ochraniać profilaktycznie. Profilaktycznie robiąc zabiegi fitosanitarne środkami antygrzybowymi, ażeby właśnie je zabezpieczyć przed najgorszym.
U nas w gliwickiej palmiarni, pomimo tego, że to pomieszczenie jest dobrze doświetlone, i tak jeszcze doświetlamy je lampą.
W pewnych miejscach kolekcji musimy podnieść ilość światła dla roślin. Zapewnia to ich zachowanie, ich pokroju odpowiedniego. Przy niedoborze światła, który występuje na ogół w naszych warunkach Polski, rośliny są wyciągnięte. Jest to kształt nieodpowiedni, szczególnie dla litopsów. Typowy kształt litopsa to jest spłaszczony między kamieniami. Natomiast jeżeli litops nam się wyciąga, rośnie w doniczce jest to niepokojący objaw i należy w ten czas, że tak powiem, zwiększyć naświetlanie rośliny.
Przeszliśmy pooglądać nasze sukulenty, które mają liście. Jakie tutaj gatunki?
O, gatunków jest całe mnóstwo. Oczywiście są to agawy, aloesy, kalansze, euforbie, ripsalisy. Ripsalisy są to sukulenty pędowe, rosnące na ogół jako epifity, czyli gdzieś na drzewach, w konarach. Mamy oczywiście znaną powszechnie Pachypodium lamerei, gwiazda pustyni popularnie nazywane. Te ciernie właśnie ma nie pochodzenia liściowego, nie są to przekształcone liście, a przylistki. Taka ciekawostka botaniczna.
Ja myślę, że wizyta w tym pawilonie jest o tyle ciekawa, że część tych roślin pewnie Państwo znają. Macie je w swoich domach, ale u nas one mają często nieco inne wymiary, są zdecydowanie większe. Tak jest w przypadku agawy.
Tak, agawy, sukulent liściowy, roślina monokarpiczna, zakwitająca raz w życiu. Po wydaniu kwiatostanu roślina mateczna umiera, natomiast odradza się z odrostów korzeniowych, które otaczają roślinę mateczną. Wiele można by tutaj mnożyć w tym pawilonie przykładów, ciekawostek, chociażby opuncje. Są to kaktusy o takich talerzowatych liściach, segmentacyjnie połączonych. Taką ciekawostką o opuncjach jest historia z Australii. Tam pierwsi osadnicy wykorzystywali opuncje jako żywopłoty. Te żywopłoty się rozrastały. Roślina bardzo dobrze poczuła się w warunkach australijskiej prerii. No niestety i uciekła spod kontroli farmerom. Zaczęła się bez problemu namnażać. Nie wiedziano, co z tym zrobić. W końcu sprowadzono specjalny gatunek motyla żerujący na tej roślinie, a konkretnie gąsienica, czyli larwa motyla, która jest naturalnym wrogiem opuncji, no, pomogła opanować sytuację. I z tego względu w Australii podobno jest jedyny pomnik gąsienicy na świecie.
Najwyższa roślina, która rośnie w tym pawilonie, to?
Cereus. Niewątpliwie cereusy. My je sukcesywnie oczywiście obniżamy, bo gdybyśmy tego nie robili, to naprawdę pawilon by trzeba było podnieść do 15 metrów wysokości.
To jest chyba też pawilon, w którym tej wody dla roślin leje się najmniej, co nie znaczy, że tych roślin nie trzeba podlewać.
Tak, z wodą trzeba bardzo uważać. Bardzo trzeba zwracać uwagę właśnie na okresy spoczynku roślin. Nie podlewać sukulentów w warunkach domowych późną jesienią, na początku zimy. One sobie spokojnie przez miesiąc bez podlewania poradzą. Jeżeli jest ciepło w pomieszczeniu, można dosłownie raz na miesiąc coś im tam dać tej wody, natomiast nie za dużo, ponieważ jeżeli trzymamy sukulenty w ciepłych mieszkaniach i je w okresie zimowym będziemy podlewać, one dalej będą rosły, ale te liście będą blade, wydłużone, roślina straci swój typowy pokrój i będzie bardziej podatna na infekcje, czy to grzybowe, czy szkodników.
Czy w kwiaciarniach ciekawe okazy już można znaleźć?
Tak, można znaleźć, czy to kwiaciarnia, czy na giełdach kwiatowych, czy u kolekcjonerów. Tutaj Palmiarnia Miejska od lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Miłośników Kaktusów Oddział Śląski. Co miesiąc w okresie przed pandemią odbywały się spotkania. Jest to grupa hobbystów posiadających swoje kolekcje, chętnie wymieniających się swoimi doświadczeniami z nimi. Co roku od ponad 20 lat organizujemy w miesiącach na przełomie maja i czerwca wystawę w palmiarni.
I wtedy też można zobaczyć, jak kaktusy kwitną, jak mogą kwitnąć.
Tak, jest to optymalny okres właśnie, żeby pokazać te piękne kwiaty. Również organizowany jest wówczas kiermasz, gdzie można nabyć naprawdę ciekawe i rzadkie okazy.
Przenosimy kaktusa do domu i co dalej?
Ja bym przede wszystkim sprawdził, jaki jest system korzeniowy. Jeżeli korzenie są ładne, zdrowe, czyli białe, nie ma żadnej zgnilizny, to wszystko w porządku. Można je kaktusa umieścić w podłożu typowym dla gatunku. Najczęściej jest to podłoże z dużą zawartością frakcji mineralnych, czy to będzie jakieś drobne kamyczki, żwiry, czy keramzyt, czy drobna lawa pokruszona. Im mniej organiki, a więcej części mineralnych, tym lepiej dla rośliny. Rośliny się lepiej czują w takim podłożu mineralnym. A więc przesadzamy, jeżeli kupimy kaktusa w markecie, gdzie często one są ze względów fitosanitarnych przywożone z zagranicy w torfie, należy takiego sukulenta jak najszybciej przesadzić do właściwego podłoża i umieścić w jak najjaśniejszym miejscu w mieszkaniu.
Doniczka. Jaką doniczkę dla kaktusa wybierzemy?
Sukulenty, a szczególnie kaktusy, na ogół nie wykształcają dużego systemu korzeniowego. Tak więc nie może być to za duża donica. Najczęściej są to płytkie pojemniki w kształcie misek. W takim płytkim naczyniu te rośliny najlepiej się czują.
Ustawiamy w słonecznym miejscu, jak najwięcej światła dla kaktusa, pewnie tym lepiej.
Rośliny pochodzące z terenów półpustynnych tak naprawdę, no wymagają jednak bardzo silnego nasłonecznienia.
Czyli niech to będzie lepiej parapet niż na przykład biurko w głębi pokoju.
W zależności od gatunku oczywiście, bo są sukulenty, które są cienioznośne. Możemy tutaj dobrać odpowiedni gatunek do miejsca. Tak wcześniej wspomniane rypsalisy gdzieś można na ścianie powiesić, niekoniecznie bezpośrednio w świetle okna. Kalansze czy drzewko szczęścia, czyli rodzaj krasula. Bardzo dużo gatunków o bardzo fajnym takim pokroju drzewkowatym, charakterystycznym, bardzo ozdobne. Też sobie poradzi na tym biurku przez jakiś czas.
To ja jeszcze kończąc naszą rozmowę zapytam o marzenia gliwickiej palmiarni. Czego nam tutaj jeszcze brakuje? Co byśmy chcieli ściągnąć do Gliwic, do tego pawilonu?
Na pewno chciałbym ściągnąć tutaj czarnegię olbrzymią, tą roślinę z Westernów. Bardzo efektowna roślina, bodajże kaktus, który osiąga największą masę.
Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają litopsy, opuncje i inne rośliny, o których dziś rozmawialiśmy, wejdźcie na stronę mzuk.gliwice.pl. Tam znajdziecie zdjęcia. Do usłyszenia za tydzień.
Słuchałeś podcastu Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Więcej na www.mzuk.pl.